Zupełnie bez tajemnic na antenie Radia Doksa, jak zwykle w sobotnie popołudnie. Witam serdecznie i zapraszam i przenosimy się od razu do naszego studia radiowego w Brukseli, gdzie jest europoseł Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej, która przedstawi naszego dzisiejszego gościa.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i z wielką radością witam tutaj w studio moją koleżankę, panią Julię Piterę, osobę, którą Państwo na pewno bardzo, bardzo dobrze znacie, naszą orędowniczkę etyki, moralności, solidności.
Brzmi groźnie.
Dzień dobry. Pani Julia Pitera jest eurodeputowanym i pracuje w komisjach kontroli budżetowej i petycji, także no, jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś problemy, to zachęcam do tego, żeby się kontaktować, bo jest osobą szalenie odpowiedzialną i ja przyznam się, że ja nie znam przypadku, żeby pani poseł nie zainteresowała się nawet najmniejszym przypadkiem i nie próbowała pomóc osobie, która jakiejś pomocy potrzebuje. Ale dzisiaj będziemy mówili o dużych przypadkach, będziemy mówili generalnie o korupcji. Jest ona rozpowszechniona tak naprawdę na całym świecie i oczywiście w mniejszym, większym stopniu. W jaki sposób można unikać tego zjawiska? Co należałoby robić? Wiem, że pani poseł w tej chwili jest takim głównym doradcą Ukrainy, która próbuje...
Bez przesady.
Myślę, że to nie jest przesada, bo jednak tu zwracają się do pani poseł, zwracają się koledzy z Ukrainy, pytając, jak myśmy sobie z tym radzili w Polsce. I wiem, że z wielu podpowiedzi i rekomendacji korzystają.
No tak, rzeczywiście moje kontakty z Ukraińcami sięgają chyba 2009 roku, mniej więcej może 10, kiedy przyjeżdżały delegacje do Polski i ich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i już wtedy zdawano sobie sprawę z tego problemu, więc rzeczywiście tych kontaktów trochę było. Natomiast jest parę takich prawd, które trzeba sobie powiedzieć uczciwie, jeżeli działalność ma być skuteczna. Po pierwsze, korupcja towarzyszy ludziom od zarania dziejów, odkąd ludzie ze sobą robili najmniejsze interesiki, takie, które są niewyobrażalnie maleńkie. Zdarzały się przypadki już nadużyć w urzędach dawno, dawno temu i tak dalej. Więc wiara w to, że się kompletnie wyeliminuje korupcję, jest wiarą złudną, dlatego że tak jak wszędzie są ludzie dobrzy, ludzie źli, ludzie mądrzy, ludzie niemądrzy i tak dalej, i tak dalej. I tak samo jest z tym, są uczciwi i nieuczciwi. I taki jest stan rzeczy. W związku z tym najważniejsze w przeciwdziałaniu korupcji jest przejrzystość i przede wszystkim jawność i dobra organizacja. Wtedy, jeżeli są opisane wszystkie procedury, jeżeli wiemy, jak coś działa, to wtedy bardzo łatwo przeprowadzić kontrolę i stwierdzić, na jakim etapie doszło do sytuacji nieprawidłowej i bardzo łatwo określić, czy ta sytuacja wynikała po prostu z braku doprecyzowania w prawie, czy ktoś specjalnie nie nadużył prawa po to, żeby osiągnąć jakąś korzyść. Stąd cały współczesny świat, a jeszcze przypomnę, że najstarsze przepisy dotyczące jawności życia publicznego to były przepisy z 60. lat XVIII wieku w Szwecji. To było pierwsze prawo prasowe. Szwecja uchodzi za kraj o najbardziej przejrzystych przepisach. Tam jest rzeczywiście tak, że każdy obywatel może na stronie internetowej zadać pytanie na przykład o płatność podatku swojego sąsiada. Jedynym warunkiem jest to, że musi podać imię i nazwisko, żeby te informacje uzyskać, natomiast zapłacić, jeżeli to jest informacja o podmiotach gospodarczych. I w tym kierunku zresztą świat idzie, żeby wszystko było możliwie jawne, stąd jest często ten spór o ochronę danych osobowych i tak dalej, no bo to są te dwie płaszczyzny, które no można się dopatrywać, że się czasami rozjeżdżają. No ale to jest na dłuższą dyskusję, czyli tak jak powiedziałam, przede wszystkim jawność.
Ja przyznam, że, bo tutaj wspomniałaś Szwecję, pamiętam pracując w Radzie Europy, pracując nad jakimiś dokumentami, dyskutowaliśmy z kolegami, między innymi z kolegami ze Szwecji, jak w jaki sposób powinny następować zapisy i któryś z kolegów powiedział, że a w przypadku takim to powinno być w ten sposób zapisane, a w przypadku takim w ten sposób, a w przypadku takim w ten sposób. I moi koledzy ze Szwecji powiedzieli, ale po co podajecie przypadki? Przecież to jest tak oczywiste, tak to jest czytelnie zapisane, po co dajecie przypadki? I okazuje się, że rzeczywiście w krajach skandynawskich ta przejrzystość i ta mentalność i ta etyka jest na tak wysokim poziomie, że tam nikt nie doszukuje się jakichś innych interpretacji, absolutnie, tylko wszyscy w jednakowy sposób interpretują i w bardzo racjonalny sposób rozstrzygają też te przypadki. U nas jest zupełnie odwrotnie. My wciąż jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że między wierszami jest treść i przez cały czas doszukujemy, gdzie tu jest furtka, gdzie tu jest...
Jak można obejść. Dlatego zasada jest jedna.
Zinterpretować.
Zasada jest jedna. Ja z tym również staram się walczyć. Nie wszędzie mi się udało. Przepisy prawa nie powinny za precyzyjnie regulować takich kwestii szczegółowych. Dlatego, że powstaje wtedy coś na kształt mapy drogowej. Nie sposób w przepisach prawa uprzedzić absolutnie każdego przypadku, który może się zdarzyć. Więc jeżeli się enumeratywnie wymienia przypadki, to ci, którzy chcą nadużyć przepisów prawa, wiedzą, jak je ominąć, bo wiedzą, tak, że nie wolno tego. Aha, to ja mam taki pomysł. W takim razie obejdę dookoła i zrobię tak. Mhm. Bo jak nawet dojdą do tego, że ja z tego miałem jakąś korzyść albo coś, no to przecież to
jest
nie
jest napisane.
Oczywiście. No i co nie zakazane, to dozwolone. Ale rzeczywiście tak jest, że jak kierowałam organizacją pozarządową i w 2001 roku pracowaliśmy nad ustawą z innymi organizacjami, nad ustawą o dostępie do informacji publicznej, to wtedy zaznajamiałam się z przepisami prawa w innych krajach i na przykład w Szwecji też przeczytałam, że jest tak, że każdy urzędnik musi udzielać informacji. Ja bardzo często dzisiaj czytam, że jakiś urzędnik odmówił udzielenia jakiejś odpowiedzi albo coś. W Szwecji to jest obowiązek. Jeżeli ktoś odmówi udzielenia odpowiedzi w ramach oczywiście jego kompetencji, ale jeżeli to nie są jego kompetencje, to musi przekazać urzędnikowi, który te kompetencje w tym zakresie ma i on musi udzielić tych informacji. Nieudzielenie odpowiedzi bez uzasadnienia, no bo mogą być jakieś dokumenty tajne, prawda, wyjątkowe, które nie mogą być ujawnione, są straszliwe kary. No my ciągle mamy kłopot, ale i tak uważam, że w Polsce nie jest źle. Mamy dzisiaj rejestr sądowy, krajowy, gdzie są rejestry wszystkich podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i tak dalej. Nie możemy wejść na strony Ministerstwa Sprawiedliwości i sobie to obejrzeć. Tak więc już coraz mamy księgi wieczyste, które są jawne, ale o te wszystkie rejestry szła przecież batalia całymi latami. Nie było powodu, żeby ich nie robić. I to jest najlepszy dowód, jak jednak mimo wszystko mamy zakodowane, że atrybutem władzy publicznej jest jednak to, że nie wszystkim się dzieli z obywatelami. No musimy troszkę w sferze tej mentalności zmienić, aczkolwiek od razu chciałam powiedzieć, żeby być sprawiedliwą, nie tylko w Polsce władza ma takie ciągoty. Pamiętam, to był chyba 2008-2009 rok, Wielka Brytania, kiedy dziennikarzom odmówiono informacji o tak zwanych głupich wydatkach z pieniędzy publicznych, jeśli chodzi o członków Izby Gmin. Tam się proces sądowy ciągnął 5 lat, Izba Gmin przegrała, musiano ujawnić te wydatki, wtedy się okazało, że wśród nich na przykład, to pamiętam do dziś dnia, bo ja jestem detalistka, jest szczotka do mycia ubikacji. Ale jakaś elegancka.
Pani poseł, to przy okazji, jeżeli mogę zapytać o tym stereotypie takim, ponieważ gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to właśnie cała Europa Zachodnia bała się, że przyjmując te kraje Europy Środkowo-Wschodniej, no będzie bardzo źle, no bo my jesteśmy bardzo czyści, u nas korupcji nie ma, a przecież kraje Unii, które no miały się stać się za kilka miesięcy, no to przecież tam istna korupcja i koperta pogania kopertę. Mówiąc oczywiście tak kolokwialnie, taki obrazek przecież chyba mieli wszyscy, którzy byli w Unii Europejskiej, bali się przyjmowania tych krajów właśnie środkowoeuropejskich, no ale w dalszym ciągu w niektórych krajach jednak ta korupcja jest dosyć mocna.
To znaczy powiedziałabym tak, Polska sobie dość szybko, wbrew pozorom, poradziła z tym problemem, naprawdę szybko, kiedy w Polsce się zaczęły takie akcje antykorupcyjne, zaczęli to dziennikarze śledczy, ja już nie będę wymieniała nazwisk, bo jak kilka wymienię, to innych zapomnę, więc powiem, rzeczywiście dziennikarstwo śledcze lat 90. było na bardzo wysokim poziomie i muszę powiedzieć, że dziennikarze bardzo dzielnie stawiali czoło rozmaitym przypadkom, które, no przecież panie redaktorze, też pan pewnie je pamięta,
oczywiście,
więc nie będziemy zapominać. Również prasa regionalna zupełnie nieźle dawała sobie radę. Gorzej było z prasą lokalną, no, która była dość naciskana przez różnych wójtów i burmistrzów, i różne były stosowane metody, żeby ona nie mogła działać w sposób taki, no, rzeczywiście otwarty. I no, tyle znam tą sytuację, że myśmy robili taki program jeszcze w Transparency International Mapa Polski, gdzieśmy opisywali przypadki opisane przez media. I rzeczywiście to był, no, festiwal, ale nie takich pospiesznie robionych spraw, tylko bardzo solidnie udokumentowanych artykułów, które jednak, no nawet jeżeli później prokuratura i sądy się nie bardzo spisywały i często doszło do przedawnienia, to jednak przynajmniej pokazywało to pewien mechanizm, który prawdopodobnie doprowadził do tego, znaczy nieprawdopodobnie, na pewno doprowadził do tego, że jednak dzisiaj pozycja Polski jest znakomita. Jeśli chodzi o nowe kraje Unii Europejskiej, to od 2004 roku tylko w Estonii jest lepszy według indeksu Transparency na ostatniego. Tylko Estonia jest nieco wyżej niż Polska w tym rankingu. My jesteśmy na 31 czy 5 pozycji, już nie pamiętam. I rzeczywiście w rankingu stoimy dobrze na tych 190 państw. Cała reszta nowych krajów poza Estonią, tak jak mówiłam, ale też kilka państw starej Unii, jak na przykład Włochy, są za nami. Więc naprawdę, naprawdę żeśmy sobie poradzili. Zresztą zmieniła się struktura korupcji w Polsce. My już dzisiaj nie mamy tego problemu. Czyli powiedziałam, mamy korupcję, która jest bliższa krajom bogatym, dlatego że kraje biedne mają to do siebie, że korupcja towarzyszy każdemu kontaktowi, czy prawie każdemu kontaktowi człowieka. Cokolwiek chce się załatwić w urzędzie, za tym idzie tam kawa, 100 zł i tak dalej, i tak dalej. To była ta nieszczęsna korupcja tych lat 90., tak zwana drobna. Dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że Polacy po pierwsze znają swoje prawa, wiedzą jak się bronić przed takimi rzeczami, wiedzą czym jest kodeks postępowania administracyjnego, co jest bardzo ważne, korzystają z instrumentu skargi tej administracyjnej. W związku z tym urzędnicy, którzy jeżeli zdarzają się jeszcze tacy, są umiarkowanie uczciwi, mają cięższy orzech do zgryzienia, żeby namówić człowieka do tego, żeby zapłacił za to, co mu się należy na podstawie przepisów prawa. Poza tym ludzie mają świadomość, że korupcja jest ukryta w mieszkaniach, które kupują u deweloperów i tak dalej, że oni za to pośrednio płacą. Więc ta świadomość spowodowała, że ludzie nie są już dzisiaj tacy chętni do tego, żeby tak załatwiać swoje sprawy. W związku z tym korupcja jest tam, gdzie w krajach zamożniejszych, czyli zamówienia publiczne, dotacje unijne. Od razu chciałam powiedzieć, Polska wcale nie jest na samym końcu, co wiem z posiedzeń komisji i nawet są tam wymienione w niektórych dziedzinach kraje, które są jeszcze wyżej w rankingu tym pozytywnym niż Polska, a też im się zdarzało mieć jakieś niepowodzenia. Tak więc zmienia się struktura korupcji. O tak bym powiedziała, w związku z takim podniesieniem się pozycji Polski ekonomicznej.